Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium z dużym pościskiem, ale jednak rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami olejronauci Kasia, Robert i Kuba. Witajcie.
Cześć.
Dzisiaj troszeczkę skromnie, niestety z uwagi na pewne zdarzenia zupełnie nagłe, niespodziewane, prawdopodobnie nie uda się dzisiaj zrealizować tematu LDA ze światy w takim kształcie, w jakim planowaliśmy, ale postanowiliśmy mimo wszystko spróbować zrobić taką audycję spontaniczną, dlatego też liczymy bardzo, że włączycie się Państwo do naszej audycji. Za chwilę podam kontakty do Radia Paranormalium. Zachęcamy gorąco do dzwonienia, pisania i do zadawania pytań i komentowania. Dzisiaj tematem przewodnim pozostaje LD, a za światy, ale można również pytać ogólnie o świadomy sen. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Będziemy również sprawdzać czata towarzyszącego naszej transmisji na YouTube, a jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, albo wysyłać nam pytania i komentarze drogą mailową na adres radio@paranormalium.pl. Oddam może prowadzenie naszym gospodarzom Oneironautom. Może Kasia by chciała? Kasiu?
Ja Państwa bardzo serdecznie witam i tutaj powtórzę też troszeczkę po Marku, że właśnie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby podzielili się z nami swoimi historiami na temat świadomego snu. Niekoniecznie muszą to być historie, które dotyczyły tego tematu, który miał być dzisiaj. Mogą to być dowolne historie na temat właśnie świadomego snu. Możemy je rozwijać, przeprowadzić pewną debatę, jeśli mają Państwo jakiekolwiek na przykład pytania albo coś, co wydarzyło się w Państwa śnie, jest dla Państwa niejasne. No to oczywiście tutaj może być to jedną z przesłanek, żeby się do nas zgłosić, żeby się tutaj wypowiedzieć. Proszę się nie bać, bo wiele osób się boi, a tu nie ma się czego bać. Więc my raczej nie gryziemy, jesteśmy przyjaźni. No i ja też mogę zacząć taką właśnie jedną z historii z moich świadomych snów. Ja ogólnie mam zwykle w swoich snach, jak już jakoś wejdę w ten stan bycia świadomym, to moim ulubionym zajęciem jest zbudowanie wokół siebie bardzo wysokich budynków i skakanie z nich. Tak trochę samobójczo. Natomiast osobiście polecam, bardzo fajne odczucia. Natomiast ostatnio zdarzyło mi się tak, że to akurat nie był mój świadomy sen, a przynajmniej na początku nie zapowiadał się on na świadomy. Kiedy to spotkałam swoją prababcię, z którą zresztą nie zdążyłam się pożegnać, gdyż umarła w nocy. Mnie nie było w domu. Dosyć dawno, bo kilka lat temu. I zaczęłyśmy rozmawiać. I szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem, dlaczego nie śniłam i dlaczego zgrało się to tak ładnie z świętem wszystkich zmarłych, czy tam, jak ono się tam nazywa, w każdym bądź razie. Rozmawiałyśmy sobie i bardzo mnie zdziwiło to, że moja babcia w ogóle nie zachowywała się do końca jak moja babcia wtedy, kiedy jeszcze żyła, chociaż ja za bardzo z nią nie rozmawiałam, bo jako dziecko uważałam ją za raczej nudną dla takiej ruchliwej osóbki jak ja. Natomiast bardzo podniosła mnie ta rozmowa na duchu i właśnie zaskoczyło mnie to, bo ja nigdy nie śnię o postaciach, raczej w swoich snach jestem sama, A jeżeli już jest tam jakaś postać, to jest to postać, która raczej jest no, nierzeczywista. Nie znam jej w rzeczywistości, nigdy jej nie widziałam, nigdy się nie pojawiła w rzeczywistości. I to był pierwszy raz, kiedy pojawił się w moich snach ktoś, kto rzeczywiście istnieje, to tak ma ochotę ze mną porozmawiać. I ta rozmowa dotyczyła głównie poczucia szczęścia i tego, jak to poczucie szczęścia osiągnąć. I mi osobiście bardzo pomogła. No tak, to nie. No to tymczasem przenoszę głos do Kuby. Myślę, że Kuba też będzie miał coś, z czym chciałby się z nami podzielić.
Mhm. Ja zanim opowiem swoją historię, to jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy myślisz, że to mogła być po prostu w jakiś sposób próba takiego ostatniego kontaktu z babcią, rozwiązania jakichś spraw? Czy może myślisz, że to ona raczej chciała ją skontaktować?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Przez chwilę myślałam, że może być tak, że to jest po prostu jakieś zawiązanie kontaktu ze światami, bo jakby nie patrzeć, nasza dusza jest nieśmiertelna i są dowody na jej istnienie. Więc taka sytuacja jest logicznie możliwa do zaistnienia, ale też brałam pod uwagę, że jest możliwość tego, że mój organizm, który ostatnio, szczególnie mój mózg, który ostatnio bardzo mocno zmaga się z problemami z depresją, po prostu próbuję sobie w taki sposób, a nie inny, z tym poradzić, przywołując osobę, która była mi mimo wszystko dosyć bliska, którą w rzeczywistości nie mam już możliwości zbytniego kontaktu, ale może być tak, że była to próba po prostu skontaktowania się mojej babci ze mną i przekazania mi tych paru słów w celu na przykład odsunięcia mnie od popełnienia jakiegoś błędu w życiu.
Mhm. Ja zadałem to pytanie, bo zawsze jednak zastanawiam się właśnie, na ile to rzeczywiście może być kontakt osoby, która w jakiś sposób jeszcze chciała z nami się porozumieć, a na ile to czasem może być po prostu projekcja naszego mózgu. Ja tutaj nie rozsądzam tej kwestii, tylko po prostu myślę, że warto sobie zadawać to pytanie. Ja miałem taką sytuację dosyć niedawno, więc to jest też takie dosyć świeże przeżycie dla mnie. Jest ono o tyle dziwne, że właśnie w tym wypadku no, nie byłem w stanie się domyślić tego. Przejdę od razu do konkretu, po co chodzi. Wprowadziłem się do nowego mieszkania, to znaczy nowego dla mnie, przeprowadziłem się. I tutaj u nas jest jeden pokój, który jest zamknięty i w tym pokoju są rzeczy właściciela. Tak, no i on jest nieotwierany i jest wypełniony tymi rzeczami. I pewnej nocy śniło mi się, jakby zupełnie abstrahując od tego, ja nie myślałem o tym wtedy, śniło mi się, że wprowadziłem się gdzieś i obok mojego pokoju był przedpokój, co zresztą też właśnie wygląda sytuacja w rzeczywistości, i w tym przedpokoju były dwie pary drzwi. Kiedy otworzyłem jedną z nich, za nimi były kolejne dwie pary drzwi, ale na początku nie sprawdziłem, co tam się kryje. Jednak coś mnie niepokoiło w tym, że te drzwi tu są. Po prostu jakieś takie niedopowiedzenie, które w pewien sposób zostawiło właśnie taki trochę niepokój we mnie. I dalej akcja się przeniosła poza to mieszkanie. Otóż okazało się, że właściciele tego mieszkania, którzy co prawda w żaden sposób się nie wiązali jakby z prawdziwym właścicielem tutaj w rzeczywistości, bo to były młode osoby, chcieli pożegnać swojego ojca, chcieli go pochować i mieli z tym jakiś problem. Ja nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi, ale wiem, że jakby były tam jakieś już poczynione kroki, że oni już jakby chcieli ten pogrzeb zrobić, ale coś tam im przeszkadzało i oni nie umieli sobie jakby z tym poradzić. To znaczy nie był to duży problem, ale w jakiś sposób nie wiedzieli, co zrobić. I tutaj jest ten punkt kulminacyjny. Ja wróciłem do swojego pokoju, otworzyłem te drzwi, których jeszcze nie sprawdzałem, i zostałem pomieszczenie, które jakby było dopiero co opuszczone przez żyjącą w nim osobę. To znaczy był to pokój urządzony, w którym nie było lokatora, ale ale wszystko wyglądało tak, jakby on tam jeszcze mieszkał. I ja w momencie się połapałem, że to właśnie chodzi o tego ojca, który, z którym oni próbują się pożegnać. I od razu pomyślałem sobie, kurczę, skoro chcecie pozwolić mu odejść, co uważam jakby tak zupełnie też, trochę abstrahując, też jest potrzebne, żebyśmy pewne sprawy pozamykali sobie, to powinniście pozbyć się jego rzeczy, to znaczy, no przynajmniej gdzieś, nie wiem, schować je, ale ten pokój taki żywy cały czas, złożonymi rzeczami, jakby w pewien sposób trzyma go tutaj jeszcze. I wróciłem do tych osób, do tych właścicieli i powiedziałem im o tym. Kiedy się obudziłem rano, bo teraz jakby to wszystko wydaje nam się spójne, bo mamy ten kontekst tematu naszej, naszej rozmowy, ale dla mnie to było totalnie dziwne, bo nie wiedziałem, o co chodzi z tym ojcem. Okazuje się, co w ogóle też jest kolejną dziwną sprawą, bo nie poruszałem tego tematu, ale moja współlokatorka przy śniadaniu powiedziała, że no, że mogliby oczyścić ten pokój, że te rzeczy gdzieś znieść do piwnicy. Które te rzeczy akurat były rzeczami rzeczywiście właściciela, który żyje. Natomiast jej chłopak dodał, że mogliby się też pozbyć rzeczy z szafek, które są w kuchni, bo to są rzeczy właśnie zmarłego ojca. Ja pierwszy, co jest najdziwniejsze, bo generalnie zajmuję się psychologią, więc też jakby jestem świadomy potęgi i ogromu informacji, które kryją się w podświadomości, ale nikt nigdy nie mówił mi o tym, ani raczej nie sądzę, żebym usłyszał to kątem ucha. Więc byłem totalnie zdziwiony, że dowiedziałem się rankiem o czym śniłem dosłownie parę godzin wcześniej, że żył tutaj taki, zostawił swoje rzeczy. Wydało mi się to na tyle nietypową koincydencją, że no, uważam, że w jakiś sposób to wyczułem, że mam wrażenie, że on się ze mną skontaktował, co jakby nie wiem, nie chcę też tego interpretować, czy to znaczy, że ja tutaj jakby powinienem odegrać taką rolę, żeby na przykład właśnie, nie wiem, te jego rzeczy powinny gdzieś zostać wyniesione, że po prostu to go tutaj trzyma, nie wiem. Ale mam wrażenie, że właśnie poprzez ten sen w jakiś sposób wyczułem go tutaj. Że jakby ani wcześniej, ani później nie miałem żadnych dziwnych sytuacji tutaj, ale ten jeden raz no dosyć był zastanawiający.
A twoim zdaniem to, w sensie, bo mi się wydaje, że niekoniecznie, mam takie wrażenie, że na podstawie tego, co mówiłeś, że jest szansa, że to też było, że to była właśnie jakaś tam próba kontaktu, a że jesteś osobą, która właśnie jest nieświadomie, która na to swoje sny zwraca uwagę, to byłeś automatycznie pierwszą osobą, którą taka cząstka, czy jakaś pozostałość po właścicielu tamtych rzeczy, była w stanie osiągnąć w kontakcie, więc tak jakby dlatego do ciebie przeszedł ten przekaz na temat tego, czego tak jakby ten właściciel czy ta pozostałość po nim chciałaby, żeby jeszcze zostało zrobione w danym miejscu, czy to po prostu zostało w jakiś tam sposób stworzone i przez zbieg okoliczności połączyło się z sytuacją, która nastała później.
Wiesz co, wydaje mi się, że gdyby to było na przykład dzień później, dwa, trzy, albo tym bardziej byłaby odwrotna kolejność, to jak najbardziej mógłbym się zasugerować tym, to mógłby być zbieg okoliczności. Naturalnie zdarzają się rzeczy nieprawdopodobne, więc to mógł być zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że tak w czasie, bo to dosłownie śniło mi się to nad ranem i nie wiem, godzinę, dwie później przy śniadaniu dowiedziałem się o tym, więc mi się wydaje, że to nie był zbieg okoliczności, aczkolwiek zostawiam tutaj interpretację, czy nie wiem, czy ja po prostu wyczułem go tutaj i jakby resztę już mój mózg sobie dopowiedział, bo mieliście pewnie też wielokrotnie takie sytuacje podczas snów, że mózg jakby po to, żeby czuć tą spójność, tworzył jakieś takie bardzo pokrętnie logiczne związki, czyli takie bardziej nielogiczne, żeby tylko trzymało kupy, więc teoretycznie mogło być tak, że jakby cała ta fabuła została dopowiedziana, ale go wyczułem. Wydaje mi się, że go wyczułem, bo To świadome śnienie to jest jakby jeden aspekt, ale ja generalnie jestem osobą taką, która wyczuwa bardzo dużo w ludziach. To nie jest, myślę, kwestia kierunku, jaki studiuję, ale jakiegoś rodzaju właśnie wrażliwości, które mam po mamie i który sprawia, że to mam po prostu przeczucia dające mi jakby ogląd czasem na sprawy, których nie mogłem przewidzieć. Więc wydaje mi się, że jakiegoś rodzaju wrażliwość, ale nie wiem, tak też sądzę i tutaj też chciałbym się zwrócić z tym do słuchaczy, bo na pewno też się znajdą osoby, które w życiu i różne właśnie nietypowe, takie trochę niewytłumaczalne zjawiska zdarzały. Ja teraz mam takie podejście do tego, że nie powinniśmy się bawić w jakieś... Jeżeli wierzymy w ogóle, że okultyzm czy takie rzeczywiście działa, a właściwie nawet jeżeli nie wierzymy, to nie powinniśmy się za bardzo w to bawić. Oczywiście każdy jest mądry sam i każdy sam rozsądzi, co jakby może się zagłębić i co mu nie odgryzie palca, ale wydaje mi się, że zwłaszcza takie osoby wrażliwe powinny się trzymać daleko od takich rzeczy. Natomiast jeżeli nie ma takiej intencji poszukiwania, to raczej wątpię, żeby jakby same do nas się przyklejały jakieś, jak to nazwiemy, duchy czy energia, bo raczej z doświadczenia wiem, że jeżeli się wysyła jakąś intencję i się poszukuje, to wtedy coś może, ale jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli mamy taką czyste serce, jak tak trywialnie nazwę to raczej wtedy nie powinno nam się nic takiego złego, nie powinno, czyli oczywiście nie ma nigdy pewności, ale myślę, że raczej możemy się czuć w miarę bezpiecznie.
Dziękuję za odpowiedź.
Trochę rozwlekło, ale mam nadzieję, że wyczerpałem temat.
No, mam takie wrażenie. Ja mam też takie poczucie, że ludzie jako właśnie te bardziej wrażliwe jednostki, do których też między innymi należy, że w jakiś sposób tak jakby te elementy energii, które po nas, w każdym człowieku zostają elementy energii, które jesteśmy w stanie wyczuć. Jedni lepiej, drudzy gorzej, część ludzi w ogóle zignoruje tego typu elementy, w sensie w ogóle nie zauważy ich istnienia. Ale one niekoniecznie tak jakby poszukują naszego towarzystwa, poszukują tego przekazania w stosunku do nas, tylko są tak jakby efektem ubocznym sytuacji, która zaszła w danym miejscu, na przykład bardzo silnych emocji, które się w tym miejscu wykształciły i są jako właśnie taki efekt uboczny odbierane, po prostu istnieją jako niezależny byt, który jest łapany przy okazji przez osobę, która ma ku temu predyspozycję. Ja na przykład mam ten problem, że do mnie bardzo dużo ludzi przychodzi, w sensie nieznanych mi ludzi w momencie, kiedy na przykład siedzę sobie na przystanku albo jestem w okolicach biblioteki, gdzieś na ławce siedzę i czytam książkę albo się uczę, bo bardzo dużo czasu wolnego, który mam między zajęciami, spędzam właśnie na świeżym powietrzu, przynajmniej staram się. Tak samo niestety mój autobus do domu jeździ raz na pół godziny, więc notorycznie muszę siedzieć na przystankach. Bardzo wiele osób podchodzi do mnie i zaczyna ze mną rozmowę, mimo tego, że zupełnie mnie nie znają, zaczynają mi się zwierzać z tego, jakie mają samopoczucie, jakie mają problemy. I też mam wrażenie, że inni ludzie są w stanie wyczuć to, jakim mamy poziom wrażliwości i jakie mamy tak jakby predyspozycje do tego, żeby im pomóc. Czasem to porównywałam do takiego, jakbym była jakimś, nie wiem, świetlikiem, za którym idą błędne osoby, które się tam gdzieś zgubiły. Mimo tego, że ja osobiście w ogóle nie mam wrażenia, żebym próbowała z nimi wejść w interakcję, to właśnie bardzo często jest tak, że ten człowiek mimo wszystko wybiera mnie na wejście w tą interakcję, choć z aparycji, z tego jak wyglądam, raczej nie zachęcam do kontaktu ze mną.
A skąd wiesz?
Bo jestem od góry do dołu wyćwiekowana. Po prostu chodzę w pieszczochach, no taki typowy metal ze mnie.
Okej, dobra.
większość ludzi raczej do takich ubranych na czarno osób w masie ćwieków, w jakichś tam skórzanych kurtkach i tak dalej, no nie uważa ich za najbardziej przyjazne osoby, jakie można spotkać w swojej okolicy, a mimo wszystko ci ludzie się do mnie odzywają, łącznie z tym, że potrafią przerwać mi rozmowę z kimś innym w celu właśnie rozmowy ze mną. I zawsze bardzo mnie dziwiło to, dlaczego to się dzieje. Tak samo moja mama niedawno złamała sobie nogę. Zresztą na mojej imprezie urodzinowej. I ona spróbowała czegoś takiego, co przeczytała gdzieś tam w internecie, czy polecił jej jakiś specjalista od medycyny alternatywnej, na temat leczenia dłoni. Chodzi o dotykanie miejsca, które jest obolałe, co jest naturalną rzeczą, którą robi każdy człowiek. Tak samo małe dziecko, w momencie kiedy się skaleczymy, to łapiemy się za skaleczone miejsce, przyciskamy je. I jest to podobno taka troszeczkę naturalna metoda łagodzenia bólu, łagodzenia dolegliwości i częściowo leczenia. I podobno w momencie, kiedy ja próbowałam zająć się tą metodą na jej prośbę, te odczucia były znacznie intensywniejsze niż gdy na przykład robił to mój tata, albo mój brat, albo ona sama. Więc mam wrażenie, że jest część osób, które właśnie są takimi jakby przekaźnikami energii, ich wzmacniaczami i też odbieraczami.
Tak, myślę, że bardzo się zgadzam z tobą, zwłaszcza też mi się podobała mi się ta wypowiedź na temat tego, że może niekoniecznie zawsze to my jesteśmy centrum tych wydarzeń, to znaczy niekoniecznie cały świat chce akurat nam przekazać jakieś bardzo ważne wiadomości, co też jakby mam wrażenie, że wynika trochę z naszego egocentryzmu zachodnioeuropejskiego, ale czasem po prostu osoby otwarte, które też jakiś tam rodzaj wrażliwości przedstawiają właśnie, wyłapują takie impulsy z otoczenia. No, ciekaw jestem, na ile te sytuacje z osobami, które nawiązują z tobą kontakt w świecie, powiedzmy sobie, trochę bardziej realnym, na ile to wynika właśnie może z jakichś cech osobowości, a na ile, bo wbrew pozorom można je bardzo dobrze prezentować, równie dobrze nie mówiąc nic i nawet się nie ruszając, bo bardzo dużo jest widać po człowieku i po jego twarzy i po mowie ciała, mimo tego, że ostatnio
akurat... To akurat widzę sama w rzeczywistości, że to widać, bo bardzo z tego korzystam. Jestem osobą, która ma umysł raczej analityczny.
A co to znaczy w praktyce, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi dla ciebie?
To znaczy, no, w dużej mierze jestem osobą, która w ogóle nie potrafi działać tak spontanicznie. W sensie większość rzeczy muszę mieć mimo wszystko zorganizowane, nawet jeżeli zorganizowane dosyć naprędce i w czasie rzeczywistym, to i takie tak jakby organizuję sobie w umyśle, zanim je wprowadzę w życie. I ja ogólnie przy bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i ich odkrywać w jakiś sposób. W sensie uczyniać pewne założenia na podstawie obserwacji, a później sprawdzać w rozmowie, czy te założenia były słuszne. Coś w ten deseń, dlatego ja poznaję bardzo dużą ilość osób całkowicie przypadkowych, na przykład właśnie w pociągach, na dworcach, w internecie, w celu szkolenia samej tej umiejętności, jak i również po prostu poznania tych ludzi. Bardzo łatwo jest mi nawiązywać kontakty, trochę trudniej mi idzie ich utrzymywanie. Natomiast samo nawiązywanie właśnie zawsze wychodziło mi zupełnie bez żadnych problemów. I ja bardzo lubię analizować ogółem sytuacje, które są wokół mnie. Bardzo często też analizuję sytuacje wstecz. Myślę o wielu rzeczach naraz, jednocześnie ich nie mieszając. Dlatego wielu moich rozmówców, jak się przypadkiem zapomnę, dziwi się, w jaki sposób ja przeskakuję z tematu na temat, w ogóle się w nich nie gubiąc. W sensie takim, że mówię jedno zdanie na dany temat, kolejny już jest na jakiś inny i dla mnie to jest logiczną całością, bo sobie po prostu przeskakuję między tymi wątkami myślowymi, a dla drugiej osoby to już jest totalne zagubienie.
No tak.
Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
Odpowiedziałaś na moje pytanie i na pytania, których nie zadałam, także myślę, że bardzo pełna odpowiedź.
Myślę, tu chyba że zadziałała telepatia, można dojść do wniosku, słuchając waszej rozmowy.
Bardzo możliwe, tylko że jeżeli rozwinie się za bardzo, to obawiam się, że przestaniemy się odzywać, więc może na razie nie rozwijajmy jej do tego stopnia. Wydaje mi się, że... Tak, moment, uciekł mi... Aha, co do tego właśnie wyczuwania ludzi, bo użyłaś słowa analizowanie i jak najbardziej myślę, ono jest trafne, w jaki sposób też u podstawy tego wszystkiego leży właśnie wyczuwanie tych ludzi, bo przynajmniej w moim przypadku to na pewno się wiąże z obserwacją, ale z drugiej strony też często po prostu jakimś nawet nie do końca inaczej, przeczuciem, którego nie zawsze koniecznie umiem logicznie uzasadnić, ale bardzo często się sprawdza. Więc wydaje mi się, że właśnie inaczej też, nie wydaje mi się, osoby po prostu, które są bardziej wrażliwe emocjonalnie, są bardziej empatyczne, w dużo większym stopniu umieją jakby przyjąć perspektywę innej osoby i dlatego też łatwiej jest im zrozumieć te osoby i dlatego też prawdopodobnie tak bardzo nas to kręci, szukanie właśnie w innych jakichś ciekawych historii, które możemy odkryć właśnie w ten sposób, rozmawiając z nimi.
No, myślę, że masz rację. Ja też często mam tak, że mam jakieś przeczucie, które jest właśnie nie do końca uzasadnione, ale wiem o tym, że jest to jakaś tam prawda o tej osobie, że ta osoba ma taką daną cechę, którą w jakiś tam sposób znalazłam, tylko że sam proces myślowy, w której ją zauważyłam, czy sam moment, w którym dla mnie ta obserwacja została poczyniona, niekoniecznie jest przeze mnie samą zauważany. On tak jakby idzie sobie gdzieś tam w tle i przychodzi do mnie sam efekt. I bardzo często mam tak, że właśnie ktoś się mnie pyta, skąd to wiedziałaś, skąd była taka informacja, tak, że no nie wiem, no nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, po prostu czasem coś się wie. To ogółem wprowadza moich znajomych w lekkie zakłopotanie, że właśnie tak przez przypadek z czegoś się dowiedziałam, czego chyba nie powinnam. Ale się zdarza. Natomiast tobie zdarzają się takie sytuacje, w których właśnie ludzie, znaczy masz taką łatwość jakby nawiązywania kontaktu, czy wręcz ci ludzie, z którymi niekoniecznie nawet chcesz się skontaktować, tylko oni po prostu sami ten kontakt z tobą nawiązują, sami się na niego decydują, mimo faktu, że pozornie nie macie ze sobą nic wspólnego.
Wiesz co, akurat z mojej strony może nie jest to jakoś ponadprzeciętnie często inicjowane z drugiej strony, znaczy też nie mam za bardzo odniesienia, bo jedyne co to mogę obserwować innych ludzi na żywo, ale na pewno często udaje mi się otworzyć ludzi, którzy z pozoru mogą wydać się zupełnie niekompatybilni ze mną, że użyję takiego określenia. To znaczy właśnie przez to, że umiem jakby wyczuć klimat danej osoby, umiem zrozumieć jej motywację, jakiś taki świat wewnętrzny, przynajmniej częściowo, to dzięki temu właśnie udaje mi się czasem trochę czarować, czyli robić rzeczy, które dla innych są niewytłumaczalne. Mam na myśli interpersonalne zjawiska, nie jakieś paranormalne, ale takie, które wydawałoby się trochę poza zasięgiem. Właśnie dzięki temu, że... Ale wydaje mi się, że z jednej strony to jest w dużej mierze uwarunkowane osobowością, ale sądzę, że to też jest jednak kwestia podejścia do ludzi, że samo to, że nastawiasz się na to, że możesz z kimś nawiązać kontakt, sprawia, że no jakby to trochę jest trywialne oczywiście, ale mam wrażenie, że czasem po prostu z góry zakładamy, na przykład, nie wiem, widząc dziewczynę obwieszoną ćwiekami, że to nie jest osoba z kontakt, a prawda jest taka, że zwykle takie wrażenia są mylne, bo jakkolwiek stereotypy były jakoś przydatne w wiemy, że bardzo często są błędne, dlatego wydaje mi się, że warto się otwierać i dawać szansę jednak właśnie kontaktowi z ludźmi.
No, ja też sądzę, że warto jest mieć otwarty umysł w jakiś sposób mimo wszystko spodziewać się tego, że ktoś może zrobić coś takiego i nie reagować na to od razu negatywnie, bo znam bardzo dużo osób, które reagują natychmiastowo na wszelkie próby kontaktu, których oni nie przewidzieli, bardzo negatywnie, bardzo stresowo. No ja osobiście próbuję przynajmniej reagować na nie pozytywnie. Choć nie zawsze mi się udaje, bo oczywiście mam lepsze, mam gorsze dni, to no, jestem tylko człowiekiem. Natomiast to, co jeszcze też zwróciło na moją uwagę, jak cię słuchałam, to takie zastanowienie się, czy masz czasem tak, że jak z kimś rozmawiasz, to częściowo przejmujesz jego styl wypowiedzi i jego nastrój. W sensie takim, że nie tyle podczas samej rozmowy dopasowujesz styl mówienia i styl bycia do tego, w jaki sposób ta rozmowa jest utrzymywana, ale też tak jakby po samej rozmowie część z tego zostaje tak jakby w tobie. Trochę jakbyś, tak jak może to bardziej obrazowo przedstawić, jakbyś był takim kameleonem, który zmienił skórę na czas tej rozmowy, ale po jej zakończeniu jeszcze jej nie zrzucił. Czyli tak jakby jesteś sobą, ale przerabiasz styl innej osoby pod siebie w taki sposób, żeby ten kontakt został mocno ułatwiony.
To znaczy, bo mam wrażenie, że dwie jakby warstwy tego zjawiska tutaj wystąpiły, wymieniłaś. Jedna jest jak najbardziej świadoma, a druga trochę taka automatyczna, bo jakby zaczęła się od tego, z tego co rozumiem, że po prostu przebywając z jakąś osobą, tutaj myślę, że warto zaznaczyć, z którą się czujesz, przynajmniej w przypadku większości osób tak jest, naturalnie się dostosowujemy do siebie, co też często fajnie można sobie obserwować z trzeciej osoby po tym, jak właśnie dwaj rozmówcy przyjmują taką samą pozycję ciała na przykład. I to jest dosyć naturalne, ale to może się przenosić też na inne obszary, tak jak powiedziałaś, na przykład na sposób myślenia. W moim przypadku jest tak, że ja się zarażam takim klimatem w taki sposób, jakbym słuchał muzyki. To znaczy, bardzo na przykład się staram omijać takie osoby negatywne, narzekające, bo nie jestem w stanie w pewnym stopniu po prostu odciąć tego od siebie. Wiem, że to jest tylko gadanie, że nie zgadzam się z tym, co mówią, albo że wcale nie musimy w ten sposób widzieć świata. Niemniej jednak no, nie umiem wytworzyć czasem takiej naturalnej bariery. No, teraz mieszkam z takim chłopakiem, który ma taki styl bycia dosyć, no z jednej strony buntowniczy, z drugiej właśnie taki malkontentki. I mam czasem problem, żeby po prostu puścić to mimo uszu i no tak, w tym obszarze na pewno tak przejmuję osoby, ale mam wrażenie, że to jest na jakiś czas, że to bardziej tak emocjonalnie się dzieje, że jakiś taki klimat mi się załącza, że tak powiem kolokwialnie. Ale na przykład znałem osoby i to mocno predestynowane do tego typu właściwości, które przejmowały na tyle silnie inne osoby, że w ciągu po prostu paru dni potrafił im się zmienić światopogląd. I to nie była kwestia tego, że akurat te trzy osoby wpływowe w życiu spotkały, tylko potrafiły po prostu przebywać z paroma osobami na przemian. To była konkretnie dziewczyna, która nawiasem mówiąc miała spektrum borderline, to jest takie zaburzenie, w którym właśnie osoba bardzo jakby różne osobowości przyjmuje. To nie jest do końca rozszczepienie osobowości, ale jest czasem niezrozumiałe to dla otoczenia. W każdym razie ta dziewczyna potrafiła tak bardzo po prostu się zmieniać, że to było nie do pojęcia, że potrafiła negować to, co mówiła dzień wcześniej i to naprawdę z przekonaniem. Więc wydaje mi się, że ja bardziej tak emocjonalnie przejmuję, ale znam osoby, które dosłownie No, zamieniają się na zasadzie takiej mimikry w osoby, z którymi przebywają, i to do tego stopnia, że to potrafi być wręcz niepokojące.
No ja akurat ten element zawsze mam tak, że z jednej strony to przejmuję, z drugiej przerabiam to pod siebie i nigdy nie jest tak, że ja zatracam tą siebie na rzecz tego, co przejęłam od drugiej osoby. Natomiast faktem jest to bardzo, bardzo trafne porównanie, żeby porównać to do słuchania muzyki, bo jest to podobny poziom przejmowania właśnie nastroju. I swego czasu bardzo lubiłam próbować rozmawiać z ludźmi, którzy są smutni, w jakiś sposób ich przekonywać. Teraz coraz bardziej od tego odchodzę na rzecz po prostu własnego szczęścia, bo no, zaczęłam twierdzić, że świata nie zbawię, a siebie mogę, więc interesuję się sobą. Tutaj z tego, co słyszę, Marek nam daje znać, że otrzymał również historię od naszych słuchaczy, więc proponowałabym, żeby nam przeczytał szczególnie tą, która podobno pasuje do tematu
dzisiejszego. Znaczy, to jest tylko jedna historia. Ja otrzymałem dwie historie od gościa, którego dzisiaj chcieliśmy zaprosić. Niestety gość się rozchorował, a jest nim Rafał Nieradzik, który już gościł kiedyś w audycji Radia Paranormalium, bodajże w sierpniu, bądź na początku września. Była taka debata niekontrolowana o życiu po śmierci, o świadomości, o tym, czy świadomość potrafi przetrwać śmierć fizycznego ciała. I właśnie pan Rafał podesłał dwie historie, z czego jedna bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, pasuje do naszej dzisiejszej audycji. Ja nie będę całej tej historii tutaj może przytaczał, bowiem ona jest tak długa, że zajęłaby chyba czas do 22:30, kiedy powinniśmy teoretycznie kończyć. Dlatego też pozwolę sobie tutaj odczytać odpowiedź od osoby, która prosiła Rafała Nieradzika o kontakt ze zmarłą znajomą, Mariolą. Prosiła pani Małgorzata, która po tym przekazie napisała książkę swoją drogą zatytułowaną Obecność. Jeżeli ktoś interesuje się tymi tematami, to może poszuka, może się zainteresuje. Natomiast odpowiedź od pani Małgorzaty brzmi następująco. Po głębokim szoku, który przeżyłam, czytając cały opis, oczywiście chodzi o opis spotkania poza fizycznego, niefizycznego Rafała Nieradzika ze znajomą, myślę, że pora na to, abyś poznał fakty. Mariola zginęła w 2008 roku. Zabił ją samochód, pijany kierowca. Od początku tej tragedii nawiedzała mnie w snach, usilnie tłumacząc, że nadal żyje. Nie mogłam normalnie spać, doszło do tego, że cały ten strach spowodował fakt, iż kładłam się do łóżka z włączonym światłem. Czasem odnosiłam wrażenie, że jej postać materializuje się, łapie mnie za rękę i tak dalej. Trwało to długie lata. Zanim sesja prowadzona przez twoją osobę odbyła się, rozmawiałam jeszcze z jedną dziewczyną z forum. Podejrzewam, że ona pomogła Marioli znaleźć się w miejscu, w którym ją zastałeś. Sny delikatnie uspokoiły się, ale pojawiały się nadal. W opisie snu pojawia się motyw z dzieckiem, które Mariola podnosiła do góry i przytulała. I w odpowiedzi czytamy tak. Dziecko, które Mariola podnosiła do góry podczas spotkania z tobą, te łzy, smutek, to dziecko to prawdopodobnie płód, który usunęła jakieś 2 miesiące temu jej siostra, moja koleżanka. W dniu śmierci widziałam się z nią na pewnej imprezie. Faktycznie, witając się ze mną, objęła mnie, tańczyliśmy, ona piła alkohol. Co do jej rodziny, faktycznie jej siostra jest zadufana w sobie i ma tego świadomość, myśli tylko o sobie i pewnie słowa, które znajoma wypowiedziała podczas tego oczywiście spotkania z Rafałem Nieradzikiem, tyczyły się jej. Rodzina faktycznie zaraz zapomniała o tragedii, każdy zajął się swoimi sprawami. W trakcie spotkania z Rafałem Nieradzikiem ta znajoma użyła zdrobnień Gocha, Małgośka i w odpowiedzi faktycznie czytamy coś takiego. Zawsze zwracała się do mnie Gocha, Małgośka. Nie wiem, co ma oznaczać symbol lalki, którą trzymała w rękach z ogromnym sercem. Nie wiem, czy to istotne, ale zdarzyło się niejednokrotnie, że ktoś mówił o mnie w ten sposób. Czy ja miałabym być jej ucieleśnieniem? Druga sprawa, wspomniała o jakiejś sławie. Jest faktycznie kilka rzeczy, które mogłyby delikatnie przekierunkować moje życie. Rzeczy, których ja osobiście się boję. Nie wiem, czy jestem na nie przygotowana. To dbanie o urodę bardzo mnie zastanowiło. Ogólnie pełna trafność. Wszystko się zgadza. I jeszcze jedno a propos tej lalki. Dziś powiedziała mi to siostra. Jakiś miesiąc temu mój chrześniak był w szpitalu i obok leżała 4-letnia dziewczynka. I jak mnie zobaczyła, to powiedziała do swojej mamy, że wyglądam jak Elsa. Taka postać na topie dla dzieci. W tą niedzielę moja siostra była w odwiedzinach u sąsiadów, którzy mają małe dzieci. I dziewczynka taka 3-letnia bawiła się lalką. Blond włosy, serce z bursztynu na piersi, na środku piersi i właśnie przedstawiała tą postać, to jest tą Elsę. Padłam. Zresztą chyba ona bardziej. I właśnie ten sen, tą jakby historię, którą przekazał nam Rafał Nieradzik, pozdrawiamy panie Rafale i życzymy swoją drogą szybkiego powrotu do zdrowia, dobrałem właśnie ze względu na tą zmiankę o tych snach, że Mariola nawiedzała panią Małgorzatę w snach przez bardzo długi czas. Może chcielibyście się odnieść do tej historii? Co na ten temat myśli Kasia?
Ja mam wrażenie, tak rzeczywiście to nam pasuje do tematu, ponieważ był ten kontakt w snach. I bardzo mnie zastanowiło takie, co mi się rzuciło na uszy i co bardzo słyszałam, że tak powiem, w tym tekście. Dotyczyło tej lalki i zastanawiam się, czy to nie był jakiś taki symbol, który miał być właśnie przekazany i który być może powinien być zauważony wcześniej, ale ponieważ tam ta osoba nie była w stanie tak jakby poznać tego w taki sposób, jak ja mam wrażenie, powinny odczuwać duchy czas, czyli jako płaszczyznę, a nie jako liniowy, jak odczuwają ją istoty trójwymiarowe. Może dlatego coś, co jest oczywiste w przekazie od osoby, która już nie jest na tym świecie, nie jest tak oczywiste dla nas. Tak, to jest rzecz, która była moim przemyśleniem w trakcie słuchania tego. I no rzeczywiście mam wrażenie, że ta osoba mogła być pod bardzo dużymi emocjami, kiedy zauważyła, że to, co widzi, w jakiś sposób pokrywa się z tym, co stało się później. Kuba, masz o to się odnieść?
Mhm. Wydaje mi się, że lalka, która jest w pewien sposób atrybutem dzieciństwa, właśnie może się wiązać albo z jednej strony z dzieciństwem tej osoby, albo z tym dzieckiem. Realnie analizując sny, ja jestem przeciwnikiem takich uniwersaliów i parokrotnie na temat tego, jak trzeba jakiś tam konkretny symbol analizować. Natomiast uważam, że każda osoba powinna sama jakby przemielić to przez system własnych symboli, przez odniesienia do własnego życia. I tak naprawdę wydaje mi się, że większość snów można zrozumieć. Oczywiście też trzeba brać dużą poprawkę podczas snu. Pewne fakty są łączone, można powiedzieć, przypadkowo, dlatego że występuje pobudzenie w mózgu i dlatego czasem te sny są tak dziwne i potrafią łączyć rzeczy normalnie ze sobą zupełnie niezwiązane. Dlatego tutaj też taka, może powiem, uwaga, ale nie tak... No, wracając, tak. Mam na myśli to, że żeby właśnie analizując swoje sny, z jednej strony brać poprawkę na to, czym ta konkretna kwestia jest dla nas, a z drugiej strony też niekoniecznie super się przywiązywać do tego, co się pojawiło w naszej głowie, bo pamiętajmy o tym, że trochę też działa wyobraźnia, a trochę też, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest w tym przypadku, bo po prostu występuje przypadkowe pobudzenie, które łączy w skojarzenia kwestie, które niekoniecznie tak na jawie nam ze sobą się kojarzą. Może trochę odbiłem od tematu, ale moją misją było to właśnie, żeby trochę podpowiedzieć słuchaczom, jak mogą zrozumieć lepiej swoje sny, bo mam wrażenie, że jeżeli się zada odpowiednio głębokie pytania sobie, oczywiście od takich płytszych do bardziej głębokich, To naprawdę wiele się można też dowiedzieć ze swoich snów, tego czego się obawiamy, czego naprawdę pragniemy, czego też nie chcemy czasem. To jest, myślę, taki obszar, na którym warto sobie popracować i zgłębić go bardziej. A czasem właśnie świadome sny są świetną furtką do tego. Ja pamiętam, jak zrobiłem taki eksperyment i to był akurat dosyć osobliwy dzień dla mnie, ponieważ przez długi czas, przez kilka lat miałem długie włosy i to też dosyć mocno się kojarzyło ze mną, bo akurat i miałem ksywę z tym związaną i generalnie jakoś tak w tamtym okresie to się wiązało z moim obrazem siebie też dosyć mocno. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że je ścinam. I jakieś 2 dni później miałem świadomy sen, a był to jeden z tych snów, w których miałem naprawdę bardzo dużą świadomość i na tyle dużą, że mogłem po prostu formułować logiczne myśli i wnioski w trakcie tego snu. I po paru eksperymentach, które może przytoczę innym razem, właśnie postanowiłem, że ciekaw jestem, jak wygląda mój obraz w mojej własnej głowie. I to taka myśl mi się pojawiała, może nie słowo w słowo, ale w trakcie snu, co jest dosyć niesamowite. I postanowiłem sprawdzić, czy nadal mam długie włosy. Znaczy tak, czy już raczej nie, raczej zakładałem, że już to się zmieniło, bo widziałem się w lustrze wielokrotnie. Podeszłem do ściany, skupiłem się na niej, pojawiło się lustro i okazało się, że w tym obrazie, że w tym lustrze widziałem siebie nadal z długimi włosami, co było zabawne, bo jednocześnie byłem świadomy tego, że już mam krótkie. Więc to był dziwny taki dualizm tego, że z jednej strony ten obraz jakby na co dzień już się zmienił, ten obraz taki na jawie, natomiast w podświadomości gdzieś jeszcze on był taki jak dawniej i to było dosyć dziwne wrażenie właśnie patrzeć na siebie takiego nieprawdziwego, jednocześnie mając świadomość, że to jest jakiś iluzoryczny obraz gdzieś w podświadomości.
Może było tak, że oczywiście pewnie te długie włosy miałeś przez dobre kilka lat. Mhm. Może było tak, że w jakiś sposób wrosnęły one w twoją podświadomość i stały się częściowo definicją twojego obrazu, więc mimo tego, że świadomie wiedziałeś o tym, że no, ten obraz uległ zmianie, to twoja podświadomość bardziej opierała się właśnie na tych wszystkich wrażeniach i na tym, ile emocji i ile elementów było związanych z tym danym obrazem, zdecydowała się na przedstawienie go w ten sposób, jako obrazu, który jest bliższy twojej osobie i bliższy temu, jak ona przez cały czas była postrzegana zarówno przez ciebie, jak i przez ludzi wokół ciebie.
Tak, myślę, że bardzo dobrze mówisz, że właśnie w tym wypadku te włosy nie tyle były częścią wyglądu stricte, tylko bardziej takim atrybutem, który w jakiś sposób mnie definiował. I wydaje mi się, że właśnie ważne, żebyśmy mieli takie sprawy, takie jakieś swoje akcenty. Oczywiście niekoniecznie muszą się wiązać z naszym wyglądem zewnętrznym, ale fajnie, zrobię taką pętlę i wrócę znowu do świadomych snów. Generalnie jak zdarzyło mi się dosyć sporo przeprowadzek, może nie będę tego mówił bardzo głośno, bo jeszcze współlokatorzy słyszą, ale no nie, też, nie do końca też z mojej winy, trochę sobie pojeździłem. I generalnie to, co najbardziej jakby sprawiało, że czułem się u siebie, to było w jakiś sposób zaadaptowanie tego terytorium, że tak powiem, trochę biologicznie. A chodziło o to, żeby na przykład swoje rzeczy ułożyć, ale nie tylko o to, żeby tam książki na półkę, a bluzy do szafy. Pewnego razu wprowadziłem się na 2 dni i już musiałem jechać na święta, ale mimo to, że jeszcze miałem nieporozpakowywane rzeczy, to wyjąłem kamienie, bo zbieram kamienie, różne minerały i szlachetne, i mniej szlachetne, i kolorowe, i błyszczące, i tak dalej, jak srok. I wyjąłem te kamienie tylko po to, żeby w jakiś sposób ocieplić to miejsce i po powrocie czuć się bardziej u siebie. Samo to, że widziałem w pokoju te kamienie, to już wiedziałem, że to jest taki mój pokój i obiecałem, że wrócę do świadomych snów. Więc właśnie miałem taką przygodę, że również to było tej nocy, kiedy bardzo taki świadomy, stabilny sen udało mi się uzyskać, a jakim sposobem to w ogóle innym razem wam opowiem, bo nie wiem, czy w ogóle taka technika została opatentowana, ja ją spontanicznie stworzyłem, bo generalnie jestem samoukiem i nigdy jeszcze nie korzystałem z cudzej metody świadomego śnienia. No, może jedyne co to zapisywałem sny rano, ale jakby nie po to, żeby tworzyć dziennik, tylko robiłem sobie takie szybkie mapy myśli, żeby zapamiętać je, bo to też swoją drogą polecam słuchaczom. Jeżeli chcecie zapamiętać sen, to po prostu musicie mieć gdzieś pod ręką, może być nawet telefon. Nie zapisujecie fabuły, tylko taką mapę myśli. Główne skojarzenia, kilka takich kluczów, to możecie je sobie, jak już je złapiecie na kartce, możecie je sobie rozwijać i to naprawdę bardzo je utrwala. To też jest fajne, bo czasem umykają nam te doświadczenia, a myśl dla nas rozwojowa, ale trochę znowu zabrnąłem w dygresję, jak to miewam w zwyczaju. Podczas tego snu stabilnego i jednocześnie świadomego postanowiłem zrobić też inny eksperyment i ponieważ często się przeprowadzałem, to postanowiłem sprawdzić inaczej. Nie, to chyba było odwrotnie. Leciałem sobie koło budynku jakiegoś i postanowiłem zajrzeć, co tam w tym budynku jest. To był nieznajomy mi budynek. Jakiś mieszkalny blok czy wieżowiec, wszedłem przez okno i mimo tego, że wnętrze zupełnie nie było mi znane, to zobaczyłem w środku moje głośniki. A ponieważ no, z każdą przeprowadzką musiałem te głośniki wozić i też to była jedna z pierwszych rzeczy, które wypakowywałem, to jakby wtedy też w tym śnie to było zabawne, taka refleksja, że okej, czyli skoro to tutaj są głośniki, to tutaj jest moje miejsce i jakby to też właśnie puentuje to ten wywód cały o tym, jak warto ocieplać to miejsce. Twoje akcenty zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i w swoim otoczeniu.
To jest częściowo wręcz odrobinę niesamowite, że na nas, na naszą osobę wpływają tak drobne rzeczy. Jak chociażby wyciągnięte głośniki, czy wyciągnięte kamienie i że one tak w tak dużym stopniu w jakiś sposób nas definiują. W sensie niekoniecznie tworząc naszą osobę, ale będąc jakąś jej częścią, która może nas opisać. Tutaj nam Robert podesłał informację od jednego z naszych słuchaczy, więc może Robert by ją odczytał na antenie. Tutaj dla naszych słuchaczy odezwał się również do nich. Proszę, Robercie.
A więc jeden z naszych słuchaczy zadał pytanie. Witam słuchaczy i prowadzących. Chciałbym powiedzieć krótko mój wczorajszy sen. Śniła mi się drużyna Legii Warszawa, dokładnie nie pamiętam, czy tam było, ale obudziłem się, myślę, żeby postawić, że Legia nie przegra. Koń jeszcze, że przed snem zostałem się spędzić więcej pieniędzy, bo sporo wydatków na głowie. Ja bym sprawdzał, bo faktycznie Legia gra, ale z Realem. Już kpina w myśli, no tak, na pewno dostanę omot, szkoda kasy. A wieczorem niespodzianka. Legia prowadzi, żeby ostatecznie zremisować. Sam nie wiem, co o tym myślę. Skąd ta podpowiedź? Pozdrawiam.
Więc tak, mi się wydaje, drogi słuchaczu, że nie powinieneś myśleć, tylko powinieneś po prostu obstawiać, jeżeli masz takie zdolności. Trochę oczywiście sobie żartuję, ale jakkolwiek oczywiście mógł to być zbieg okoliczności i na 100 takich snów nieprawdopodobnych akurat coś mogło się raz zdarzyć. Jednak wydaje mi się, że mogłeś przewidzieć to, ten no... Sukces, duży sukces chłopaków z Legii i no, z tego co wiem, to niewiele brakło, żeby panów Hiszpanów rozgromić. Także Słuchaj, jeżeli ty też w to wierzysz, to spróbować rozwinąć ten dar. Jakkolwiek często to właśnie nie jest intencjonalne, tylko po prostu wychodzi, bo ja tak na przykład często mam, nie wiem, czy mi się zdarzają sny prorocze, które sobie planuję. Raczej to jest coś po prostu, co się pojawia. Ale myślę, że jesteś w stanie to świadomie rozwijać. Z jednej strony rozwijając właśnie uważność, świadomość na swoje otoczenie. Tutaj też polecam z jednej strony mindfulness, a z drugiej strony jakąś też autorefleksję i poznawanie ludzi i świata z różnych stron. A z drugiej strony też jestem zwolennikiem intencji, czyli uważam, wierzył w to, że jesteś w stanie takie rzeczy robić, to po prostu będziesz w stanie i samo to, że się nastawisz na to, to może pomóc. Jakkolwiek ostatnio się mówi, dużo też się krytykuje autoafirmacje, to też trzeba mieć poprawkę. Ja wtręty moje, ale też mam taką misję, żeby przy okazji może trochę popularyzować psychologię. Autoafirmacja też tak słowem wytłumaczenia to jest metoda, w której się samemu sobie coś powtarza. I w pewnym momencie była moda na to, żeby się leczyć, to powiem w dużym cudzysłowie, w ten sposób. Niemniej jednak, taka metoda w większości przypadków nie jest dobra, dlatego że jeżeli na przykład gruba osoba będzie sobie powtarzać, że jest chuda, to raczej nie wpłynie na spalanie kalorii, chyba że będzie mówiła bardzo energicznie, tylko raczej wpłynie na jakby zwrócenie uwagi na ten problem, więc paradoksalnie go pogłębi zamiast go wyciszyć. Ale wydaje mi się, że jeżeli to nie jest takie sztuczne powtarzanie sobie, jestem piękna, umiem szybko biegać, będę bogaty, tylko taka intencja rzeczywiście z przekonaniem, to wydaje mi się, że może być ona skuteczna.
Ja bym też proponowała naszemu słuchaczowi, który nam tę opowieść napisał, żeby zwrócił uwagę na to, czy w części jego snów nie pojawiają się właśnie też te elementy, których wcześniej nie zauważył, bo na przykład nie były one tak wyraźne, czy nie były one tak zastanawiające. Bo bardzo często te elementy proroczy nie są aż tak spektakularne, tylko potrafią się pojawiać nawet jako taki zwykły przekaz gdzieś tam, na przykład w temacie, nie wiem, ceny mleka czy innego szczegółu, który uda nam się przypadkiem zapamiętać i okaże się, że on potwierdził się w rzeczywistości. A może to też pokazać, że to nie jest jednorazowa sytuacja i zbieg okoliczności, a właśnie jakaś tendencja czy dar w danym kierunku.
Myślę, że właśnie warto mieć, tak jak mówisz, z jednej strony to obserwować, ale warto też mieć zawsze z jednej strony wiary, z drugiej strony krytycyzmu. Wydaje mi się, że to jest najzdrowszy taki balans właśnie. Dlaczego mówię o tym krytycyzmie? Bo czasem może nam się przyśnić coś nieprzyjemnego. I zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi, którzy po takim śnie jeszcze bardziej się obawiali tego wydarzenia, którego mogli się spodziewać czasem świadomie, albo czasem to mogło w ogóle się pojawić tylko w śnie i w jakiś sposób rzutować potem na ich psychikę. Ale wydaje mi się, że właśnie ja w ogóle jestem przeciwnikiem fatalizmu, czyli takiego poglądu, że wszystko zostało zapisane i tak właśnie ma być i jesteśmy właściwie tylko pionkami. Raczej uważam, że pewne energie, pewne własności świata się uistaczają i się realizują, ale my mamy duży wpływ i też podobnie jest z wróżkami. To znaczy wiele osób po kontakcie z takimi osobami dosyć za poważnie, mam wrażenie, to traktuje. Jakkolwiek czasem zgodzę się, że możliwe, że rzeczywiście w jakiś sposób te osoby są w stanie pewne rzeczy przewidzieć, to też takie osoby, kiedy są odpowiedzialne, to mówią jasno, że nigdy to nie jest pewne przeznaczenie, że to raczej są właśnie jakieś, ja to nazywam nurtami, może kiedyś wam powiem szerzej, co to są nurty, ale chyba i tak się za bardzo rozgaduję.
To są jakieś po prostu takie tendencje, które mają wyższe prawdopodobieństwo znalezienia się niż inne, ale nie są tak jakby pewne w 100%, tak ja bym to zinterpretowała.
Mhm. Tak, żeby, tak, tylko...
tłumaczyć, co dorobiłem... to są nurty.
Tak, to tak pobieżnie jak najbardziej, dobrze to zrozumiałaś. Tylko dorobiłem do tego w sumie filozofię, którą w jakiś sposób, która dojrzewała we mnie, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby opowieść na ten moment. Ale sedno tego było takie i takie clue, że po prostu nasza wola jest też takim magnesem, takim strumieniem, który może właśnie wpływać na przyszłość, nie tylko w sposób świadomy, ale też na wiele sposobów, które mogą się wymykać czasem naszemu postrzeganiu.
Też tak twierdzę, skojarzyło mi się to z Harry Potterem, bo tam przykład na to, że tak jest, łatwo je znaleźć właśnie w tym momencie, gdzie tiara wyboru, mimo tego, że teoretycznie były przesłanki, żeby przydzielić go do jakiegoś tam konkretnego domu, zareagowała bardziej na jego wybór niż na to, co tam tak jakby było mu powiedzmy przeznaczone. Ja twierdzę, że każdy z nas może mieć właśnie swój wybór tego, co jest mu przeznaczone i że nie musimy się zgadzać z tym, co jest zapisane, bo tak naprawdę czy nie bylibyśmy trochę niewolnikami naszego życia, gdyby cała nasza przyszłość miała być gdzieś tam zapisana, a my byśmy tylko do niej dążyli w zasadzie bezwolnie? To w zasadzie cały samorozwój, cały rozwój osobisty nie ma żadnego sensu, bo i tak dążymy w stronę wydarzeń, które są nam zapisane, prawda? Więc po co tak, w ogóle się starać?
Tak, a powiem jeszcze, rozwinę tą myśl, że dużo bardziej doniosłe z tego wynikają implikacje, a mianowicie cała moralność wtedy nie jest nic warta, bo w momencie, kiedy i tak miałem to zrobić, no to dlaczego ja miałbym być sądzony z tego powodu? Więc jakby wydaje mi się, że ideologie, bo są też pewne religie, które w jakiejś mierze większej lub mniejszej taki fatalizm zakładają i wydaje mi się to trochę dziwne, że jednocześnie może tam jakiś kodeks etyczny i moralny występować, bo jakby nie patrzeć, moralność wynika z wyboru, więc skoro mamy wolną wolę, to tylko wtedy jakby możemy być dobrzy albo źli. No, że wierzymy, że mamy. Czy mamy, czy nie, to już jest temat na inną dyskusję.
Jeżeli mamy wolną wolę, to musimy ona iść w parze z tym, że nie mamy zapisanej przyszłości, bo przyszłość zależy od naszej woli. Mhm. Więc albo wierzymy w to, że mamy wolną wolę i mamy możliwość wyboru przyszłości, albo nie wierzymy w to, że mamy wolną wolę i tym samym jesteśmy po prostu kukiełkami w teatrze.
Tak, wydaje mi się, że generalnie tutaj też troszeczkę rozwinę ten temat. To jest taka cecha, która w psychologii się nazywa umiejscowienie poczucia kontroli i ona w swoich skrajnych biegunach z jednej strony zupełnie takie wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli to są ludzie, którzy uważają, że oni w pełni kierują swoim życiem i to wszystko od nich zależy. No i takie osoby mają większe szanse na sukcesy, bo biorą też odpowiedzialność, ale ciemna strona wewnątrz sterowności jest taka, że też obwiniają się dużo bardziej. Natomiast inne osoby uważają, że no tak po prostu wyszło i po prostu się posypało samo. Może to jeszcze nie brzmieć tak głęboko, jak dopiero można się o tym przekonać słuchając ludzi. Bo to jest zabawne, jak na to samo dokładnie wydarzenie, które się przydarzy dwóm osobom, które razem je przeżyją, mogą być tak inne interpretacje właśnie ze względu na to podejście, czy to świat kieruje nami, czy to my kierujemy sami swoim życiem. Także myślę, że to jest taka cecha, która w ogromnym stopniu wpływa na nasze decyzje i na nasze życie.
Ja też uważam, że wszystkim trzeba zachować ten jednak ten złoty środek, nie wchodzić do skrajności w skrajność, nie twierdzić jednocześnie, że wszystko idealnie zależy od nas tylko i wyłącznie, ale też nie twierdzić, że od nas nic nie zależy, tylko właśnie mimo wszystko starać się być w jakiś tam sposób lepszym, bo to, co nas łączy jako ludzi, to nie są przekonania, nie jest religia, tylko jest właśnie to dążenie do bycia w jakiś sposób przydatnym społecznie i lepszym społecznie. Dążenie do jakichś wartości moralnych, które moglibyśmy wszyscy razem posiadać.
Mhm. No, myślę, że tak, że to jest w sumie piękna droga, ale też odwołam się do tego, co wcześniej mówiłaś, bo to też jest dosyć istotne w tym wszystkim. Mam wrażenie, że w naszej kulturze, która, czy jakby mówię o chrześcijaństwie, które ma bardzo piękne założenia i takie, pół żartem powiem, trochę hipisowskie, ale jak najbardziej fajne, pacyfistyczne i pełne miłości i dobroci, to mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia złej interpretacji tego, co powiedział Jezus, czy też może czegoś, co sobie już dopowiedzieli ludzie wtórnie, ale myślę, że czasem nie mówi się o tym, żeby jednak inaczej. Mam wrażenie, że etos chrześcijanina, na przykład odwołując się do miłosiernego Samarytanina, czyli gościa, który na dobrą sprawę oddał cały swój majątek, albo przynajmniej to, co miał przy sobie, przypadkowej osobie. Mam wrażenie, że ten etos jednak mówi o poświęceniu się trochę może niekoniecznie zasadnym. Wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy się poświęcać i pomagać innym, ale tutaj wrócę do twoich słów. Po pierwsze, mieć swoje sprawy poukładane. Bo prawda jest taka, że dopiero w momencie, kiedy my sobie poradzimy ze swoimi problemami, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie naprawdę dać innym oparcie. I wydaje mi się, że też to jest ważna sprawa, o której powinniśmy pamiętać. I tak, no i tyle, kropka.
Łamana tarcza nie uchroni przed ciosem miecza. Hmm? Tak, przywołując
no właśnie, jeden z nich,
który kiedyś pamiętałam. Po prostu, no jakby nie patrzeć, to tak, trzeba sobie poradzić najpierw ze sobą, dlatego że nie jesteśmy w stanie udźwignąć w jednym czasie, nasza psychika w zasadzie nie jest w stanie udźwignąć bez kosztów z naszej strony, w jednym czasie problemów naszych, problemów kogoś innego i jeszcze rozwiązać oba z nich naraz. Albo zajmiemy się sobą, poświęcimy trochę sobie i w momencie, kiedy my się ustabilizujemy, pomożemy ustabilizować się komuś innemu, albo ta osoba niestabilna poprzez przerzucenie na nas swoich kłopotów ściągnie nas w dół. I sami musimy wybrać, którą dróżką chcemy iść, bo jest bardzo dużo osób, które są niezadowolone, są w pewien sposób bardzo depresyjnie nastawione i bardzo smutne. Częściowo z powodu własnych złych wyborów i właśnie tego własnego dążenia do tego, by komuś pomóc, nie zważając na własne szczęście i na to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeśli najpierw nie zrobimy czegoś z sobą.
Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że często właśnie takie osoby bardzo chłoną. To jest też kwestia tego, żeby właśnie mieć już ugruntowane jakieś swoje z jednej strony samoocenę, a z drugiej strony podejście do które pozwala nam mieć dystans właśnie do cudzych problemów, a niekoniecznie zawsze też zatruwania się nimi, bo to też nie jest jakby nie powinno się kończyć tak, że tak naprawdę się zarażamy tym sposobem myślenia drugiej osoby i obydwoje lądujemy w tym samym dołku. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem takiego mema, czy taki komiks. To było coś takiego chyba, że biegł sobie królik i nagle usłyszał wołanie. Rozejrzał się i zauważył dziurę. Okazało się, że w tej dziurze jest drugi królik. Więc ten drugi królik, jak zobaczył swojego wybawiciela, to krzyczy do niego: proszę cię, rzuć mi linę, pomóż mi. No oczywiście ten pierwszy królik, jako że był wspaniałym królikiem, to wyjął spod pachy linę, którą akurat miał w kieszeni pod pachą ukrytą, i rzucił temu królikowi. Po czym ten w dole pociągnął mocno linę i wciągnął go tego doła. Wciągnął go do tego dołu. Nie wiem, czy jakby dobrze spuentuję, ale myślę, że już wyczuwacie, jakby jaka była puenta, że ten drugi królik tak naprawdę nie chciał wyjść z problemu, nie chciał wyjść z dołka, tylko chciał, żeby razem sobie w nim tkwili. I niestety takie osoby również się zdarzają i powinniśmy uważnie obserwować, bo zdarzyło mi się na przykład pewnej osobie z uzależnieniem pomagać, albo przynajmniej starać się to robić. I niestety w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że po chyba, nie wiem, dziesiątej propozycji, jak mogę poradzić i wymówkach, dlaczego jednak nie było.
Poczekaj na połączenie.
Coś się zerwało, połączenie.
Próbował się do nas dodzwonić słuchacz telefoniczny. Próbowaliśmy do niego oddzwonić, ale chyba się nie udało. Spróbujmy może jeszcze raz.
Proszę bardzo.
To ty może kontynuuj w tym czasie. Najwyżej się rozłączymy ze słuchaczem.
Zmierzał do puenty, że...
Halo, Radio Paranormalium, mamy słuchacza na antenie, jesteśmy
Siemanko,
już na antenie.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że ta pani bardzo dobrze mówiła i dzisiaj jest bardzo zajebista audycja. Bo jestem
dzięki
buddystą.
Nie gadam z nimi w ogóle. Oni teraz dzwonią do ciebie.
Bo jestem buddystą i ja już to mam opanowane. Bardzo chciałbym, sorry, przepraszam za słowo, ale zajebiste macie audycję. Naprawdę, nadajecie, kurde. Oświećcie swoje własne umysły. Oświećcie ludziom umysły. Dziękuję.
Dziękuję za słowa uznania. I prosimy Kubę, aby kontynuował.
Tak nawiasem, notabene, powiem, że ja też nie wiem, czy jestem buddystą, to jest dobre określenie, czy to właśnie praktyka czyni buddystą, czy bardziej sposób widzenia świata, bo jak najbardziej na tym etapie, i myślę, że już chyba tak pozostanie, to jest najbliższa mi filozofia. Ale wracając jeszcze do tematu, i swoją drogą polecam wszystkim, naprawdę, jest to niesamowicie dojrzały sposób widzenia świata i budowania relacji, także naprawdę, jeżeli chcecie się rozwijać, albo chociaż sprawdzić jakieś nowe możliwości ideologiczne, że tak powiem, to poczytajcie i poszukajcie, bo naprawdę warto. Natomiast wracając do wampirów i królików ciągających do dołów, to pamiętajmy, że właśnie nie wszystkie osoby chcą rzeczywiście pomocy, tylko czasem chcą nas ciągnąć do swojego bagienka i uważajmy na takie osoby, ale oczywiście z otwartą głową podchodźmy do tego.
Tutaj się z tobą zgodzę, szczególnie z tymi królikami, dlatego że jak również powiedział to mój kolega, który także interesuje się troszeczkę psychologią w tym temacie, ludzie mogą sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi, ewentualnie smutkiem, na trzy sposoby. Albo mogą za wszelką siłę chcieć z tego wyjść i wtedy z tego wyjdą, szukając pomocy albo nie szukając pomocy. Mogą też się w tym pogłębiać mimo tego, że próbują wyjść, po prostu im to nie idzie, albo próbują to zrobić w zły sposób, albo są na to troszeczkę za słabi i potrzebują pomocy. A jest grono takich ludzi, którzy sobie w tym złym stanie i w tym byciu smutnym ubijają takie gniazdko i im jest tam dobrze. Im jest dobrze tak sobie narzekając, tak sobie będąc przez cały czas mocno depresyjnym, mocno niezadowolonym, mocno dekadenckim. Oni są tacy bardzo zadowoleni w tym miejscu i najchętniej pod pozorem właśnie tego, że potrzebują pomocy, pociągaliby w to miejsce jak najwięcej osób i też im pomogli ubić to gniazdko, żeby oni też mogli być tak przez cały czas smutni, nieszczęśliwi i dekadenccy. Ja również widziałam taki bardzo ciekawy komiks, on jest akurat na temat miłości, ale sądzę, że można go w tym temacie tutaj przełożyć. Został narysowany człowiek, który dał innej osobie swoje serduszko. Tamta osoba została wcześniej zraniona, dostała to serce od niego i jak tylko je dostała, to poszła dać je komuś innemu. I tamten człowiek został bez tego serca. I tutaj można to również przełożyć na to, że musimy też mieć tą świadomość, że jeżeli już się komuś poświęcamy, to nie powinniśmy się poświęcać w całości, nie powinniśmy oddawać całkowicie tego, co mamy, kim my jesteśmy. Bo w pewnym momencie może się okazać, że tamta osoba w ogóle nie doceni naszego poświęcenia, nie doceni tego, co do niej zrobiliśmy i my zostaniemy tak naprawdę na tym skrzywdzeni, na tym, co próbowaliśmy uczynić.
Mhm. Tak, bardzo się zgadzam z tobą i zwłaszcza warto podkreślić tutaj tą kwestię, o której powiedziałaś, że paradoksalnie czasem te osoby, którym najbardziej pomagamy, najbardziej nie będą tego doceniać. Właśnie przez to, że przyzwyczajają się do tego, biorą całą rękę, jak damy im palec, a może razem jeszcze z ramieniem i klatką piersiową nas potrafią zamoczyć w tym wszystkim. I wydaje mi się, że właśnie dlatego nie powinniśmy, jakby inaczej, tak jak mówisz, powinniśmy pamiętać też o sobie. Ja byłem w związku rok temu, w którym właśnie wydawało mi się, że z osobą, z którą jest się tak blisko, powinno się osobie, z którą jest się tak blisko, powinno się tak bardzo pomagać i robić tak dużo, łącznie z pożyczaniem dużych ilości pieniędzy, ale okazało się, że jednak byłem chyba trochę naiwny w tym, bo po tym wszystkim, całej tej energii, którą włożyłem w to, jednak okazało się, że ta osoba niby wiedziała, że mi dużo zawdzięcza, ale z drugiej strony jednak nie doceniała kosztów moich, jakie poniosłem i wydaje mi się, że właśnie przez to, że to ja sam jakby trochę tak naiwnie, dziecięco oddałem wszystko, co miałem i myślałem, że duszność wystarczy, żeby ktoś nam ją wzajemnił. Wcale tak być nie musi zawsze.
Też druga sprawa, że tak jakby ta osoba mogła nie zauważyć tego, ile to od ciebie wymaga, dlatego że od niej dostanie tego tak naprawdę nie wymagało większego zaangażowania, nie wymagało jakiejś energii w to włożonej, więc jeżeli ona nie włożyła w to energii, to jednocześnie w jakiś sposób odczuwała, że ty też nie wkładasz w to energii, co jest założeniem jak najbardziej błędnym i krzywdzącym dla osoby, która postarała się i w jakiś sposób poświęciła chociażby nawet i swój czas na wysłuchanie tej drugiej osoby. Ja osobiście twierdzę, że jeżeli chcemy komuś pomagać, to powinniśmy próbować to zrobić w jak największym stopniu świadomie i przede wszystkim postawić wokół nas takie jakby bariery, zabezpieczenia, za które nie będziemy chcieli się posunąć. Bo dokładnie tak samo jak w ratownictwie, ja akurat jestem ratownikiem wodnym, trzeba pamiętać w momencie, kiedy ratujemy topielca, żeby on nie spróbował wciągnąć nas pod wodę, dlatego że bardzo dużo topielców, właśnie osoby, które próbują im pomóc, wciąga pod wodę i powoduje, że tamte osoby również zaczynają się topić. Dlatego takim pierwszym zachowaniem tutaj powinniśmy je właśnie przenieść ze wszystkich elementów zachowania pomocy innej osobie, że na początku dbamy o własne bezpieczeństwo i o własne zdrowie psychiczne, bo tak naprawdę nikt z nas nie chce większej ilości ofiar i ofiara, która jest ofiarą jakiejś choroby czy zaburzenia psychicznego, jest równie dużą ofiarą, co ofiara, która zostanie utopiona podczas próby ratowania drugiej osoby, czyli lepiej jest nawet zostawić tamtą drugą osobę, odejść od niej i w jakiś sposób skazać ją na dalsze borykanie się z problemem, niż pozwolić na to, żebyśmy sami wciągnęli się w ten problem, zaginęli w nim, bo wtedy ani my nie możemy siebie samego uratować, ani już nie jesteśmy w stanie pomóc tej drugiej osobie i w ten sposób mamy dwóch topielców zamiast jednego.
Mhm. No to jest niesamowite, że ta metafora, której użyłaś, jest właściwie nawet nie wiem, czy do końca jest metaforą, bo jest po prostu przykładem swojego życia i jest no świetnie trafione, naprawdę, bo tak właśnie jest, że jeżeli nie będziemy wiedzieć, gdzie jest ta granica, to tak, to sami pójdziemy na dno razem z tą osobą, którą moglibyśmy pomóc.
No to jest taka podstawowa zasada, której powinien każdy się uczyć, chociażby i w szkole przy pierwszej pomocy, że najpierw dbamy o własne bezpieczeństwo, a to, że duża ilość osób nie dba o to własne bezpieczeństwo, jest głównie spowodowane tym, że lekceważą problem psychiczny jako taki, który nie może zrobić im krzywdy. On może nam zrobić krzywdę równie dużą, jak nadzianie się na jakiś patyk, czy właśnie to utopienie się. Po prostu ta krzywda jest mniej widoczna na pierwszy rzut oka, bo ona nie krwawi, nie powoduje bezpośredniego bólu fizycznego, ale tak naprawdę pozostawia znacznie większe zmiany i znacznie większe blizny niż te blizny, które mogą powstać po urazie mechanicznym.
Tak, dokładnie tak jak mówisz, myśli potrafią być bardziej niebezpieczne od noża i dlatego z jednej strony powinniśmy myśli, ale też słowa od razu tak to się z tym wiąże, dlatego też powinniśmy z jednej strony ważyć swoje słowa, ale z drugiej strony też dobierać odpowiednio towarzystwo, bo mam wrażenie, że czasem to nie jest to, żeby unikać ludzi, którzy mają problemy, bo oczywiście to też nie jest rozwiązanie, żebyśmy sobie stworzyli taką małą idylę, tylko raczej wiedzieć, które osoby po prostu szczepią w nas jakieś takie szkodliwe dla nas bardzo postawy i zachowania.
To jeśli pozwolisz, ja nawiążę. Ostatnio byłam na takiej dosyć ciekawym wydarzeniu. To było to był tydzień kariery organizowany przez tam bodajże Ministerstwo Edukacji. Nie jestem pewna. W każdym razie w Opolu również odbyła się jego edycja. Ja na to wydarzenie poszłam i była tam pewna dziewczyna, która założyła hotel dla psów łącznie ze szkołą. I to, co bardzo tkwiło mi w pamięci, to co chciałabym tutaj przywołać, to to, że ona powiedziała, że jedną z rzeczy, które zrobiła w trakcie walki o te swoje marzenia, o ten swój pomysł, który miała, było wyrzucenie ze znajomych wszystkich osób, które nie potrafiły w żaden inny sposób na to zareagować, niż ciągle mówiąc jej, że to się nie uda i że to nie ma żadnego sensu i że jest głupia, próbując to zrobić. Bo przekazywały jej tak negatywne emocje, że ona w pewnym momencie doszła do wniosku, że jeżeli zacznie ich słuchać, jeżeli nadal będzie przebywać w ich towarzystwie, to rzeczywiście jej się to nie uda, bo ona w końcu uwierzy w to, co ci ludzie uparcie chcą jej wmówić. Dlatego, że dwie rzeczy można zauważyć jako tendencje wśród społeczeństwa polskiego. Oczywiście nie każdy się jej poddaje, ale jest to w pewien sposób tendencja czy element, który można zaobserwować, że bardzo wielu Polaków nie potrzebuje tego, żeby im było dobrze, nie potrzebuje tego, żeby im było dobrze. Wystarczy im, że człowiek, który jest obok, ma gorzej i że jemu się nie udało. W jakiś sposób podbudowuje ich to. I to w poczuciu, nie wiem, jakiegoś spełnionego obowiązku, czy spełnienia samego siebie w życiu. A drugą sprawą jest to, że Polacy bardzo ignorują fakt chorób psychicznych. Wręcz w bardzo wielu przypadkach jest tak, że osoba, która ma problem psychiczny i chce poszukać specjalistycznej pomocy, jest przez swoje otoczenie spychana jednak mimo wszystko trochę w dół, dlatego że jeżeli pójdzie już do tego psychologa, to co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, że ona chodzi do psychologa? Mhm. I to jest takie podejście, moim zdaniem, bardzo tragiczne, które powinno zostać zmienione przede wszystkim odpowiednią edukacją.
Tak, tak. Wydaje mi się, że powinniśmy, no, zwłaszcza my jako psychologowie, ale też myślę, że inni ludzie, którzy są tego świadomi, pracować właśnie nad zmianą, nad przełamaniem tego tabu i tak jak mówisz, to jest dosyć duży problem. Marginalizacja tych ludzi, jakieś zepchnięcie ich, czy wykluczenie w jakiś sposób. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś przyzna się jeżeli ktoś pójdzie do psychologa na terapię, to dla niego jest jakby przyznanie się do błędu, czy do jakiegoś problemu. Więc zamiast potraktować to tak jak pójście do lekarza, kiedy po prostu chcemy, żeby problem został, już zostawiając to, jakie metody, bo przeróżne stosują lekarze, wcale niekoniecznie zawsze chodzi o rozwiązanie źródła problemu, a właśnie tutaj tym się zajmuje psychologia, ale podejście jest właśnie takie, że chcemy sobie poradzić. Natomiast to wiem z doświadczenia własnego, bo wielokrotnie też proponowałem osobom, które widziałem, że mają problemy i że dobrze by im zrobiła terapia. Mówiłem tak zupełnie na luzie, nie stygmatyzując, nie oceniając tych osób, po prostu, że mówiłem, bo ja też osobiście byłem na terapii i wiele, wiele ciekawego się dowiedziałem, rozwinęło mnie to i uważam, że praktycznie uważam, że każdy powinien spróbować, bo choćby jako taki rozwój osobisty to jest naprawdę fajna sprawa. A mimo to osoby, które widziałem, że no mają takie problemy, nie chciały iść, bo jakoś właśnie takim się to kojarzyło z przyznaniem się, znaczy tak zakładam, bo może nie zawsze takich akurat argumentów używali, ale właśnie przyznaniem się, że coś jest ze mną nie tak. A prawda jest taka, że każdy jakieś problemy ma, tylko po prostu jedna osoba jakby wyjdzie z taką inicjatywą, zda sobie z tego sprawę i spróbuje to zmienić, a druga będzie to zakopywała gdzieś pod dywan. Dlatego bardzo wam polecam terapię i w sprawach większych i mniejszych. Oczywiście terapia też jakby istotnym jej aspektem jest relacja z terapeutą, która nie jest taką koleżeńską relacją, ale chodzi o to, że musimy po prostu poczuć, że dla nas jest to dobre. Jeżeli poczujemy, to jak najbardziej każdemu polecam, kto tylko czuje, że mogłoby mu to dobrze zrobić, bo jest to bardzo rozwojowe i również można też na NFZ iść, także nawet nie musimy płacić, ale oczywiście można też iść prywatnie, jeżeli chcemy to wygodniej zrobić i mieć więcej czasu u terapeuty dla siebie. Także polecam wszystkim.
Ja też tak już troszeczkę podsumowując, to powiem, że może te osoby nie tyle bały się przyznać do tego, że mają problem, co utożsamiały pójście do psychologa z przylepieniem im łatki wariata, który nie wie, co mówi, nie wiem, kim jest, bo spotkałam się parę razy z tym, szczególnie na wsiach, dlatego że ja mam bardzo duży kontakt z wsiami okolicznymi w Opolu. Niestety charakterystyka mojej szkoły jest taka, że większość osób tam po prostu dojeżdża z wsi. Nie są to osoby typowo z miasta. I tam bardzo często jest właśnie takie podejście, powiesz, że każdy wszystko wie i cokolwiek się stanie, tak jakby jedna sytuacja może zaważyć na całej opinii na nasz temat. I te osoby są przez to troszeczkę wycofane. A drugą sprawą jest to, że właśnie bardzo szybko się przylepiają łatki. I dla tamtych osób to pójście do psychologa jest równoznaczne z wręcz dostaniem żółtej karty. Ale żeby to zmienić, tak jakby nie wystarczy o tym powiedzieć, tylko osoby, które nas słuchają i tutaj głównie do was właśnie chciałabym troszeczkę zaapelować, że tak jakby to jest w waszych rękach i w rękach każdego z nas, bo jeżeli my pokażemy takiej osobie, że tak nie jest, że to nie jest typowy sposób myślenia, jeśli w jakiś sposób przekonamy ludzi wokół siebie, że pójście do psychologa jest dokładnie tym samym, co pójście do lekarza rodzinnego, do urologa czy do kogokolwiek innego, to w jakiś sposób zacznie się to robić normalne, dlatego że nikt z nas przecież nie wstydzi się tego, że poszedł do szpitala leczyć tarczycę, czy leczyć no, jakąkolwiek inną przypadłość, a w jakiś sposób wstydzimy się pójść do psychologa i przyznać, że tak, mamy problem ze swoim umysłem, ale chcielibyśmy coś z tym zrobić i chcielibyśmy to naprawić. Więc no oczywiście te choroby takie fizyczne są bardziej widoczne, ale tak jakby umysł też jest częścią nas i nie powinniśmy ignorować go jako takiego, tylko zaakceptować to, że jest to część nas i wykorzystać go, a w przypadku jego choroby bardzo szybko zadziałać i wyleczyć tak samo jak każdy inny element naszego organizmu, bo tylko działając wspólnie umysł i ciało są w stanie działać poprawnie i dawać nam w jakiś sposób zadowolenie i szczęście. Więc właśnie tym takim dosyć pozytywnym akcentem myślę, że powoli będziemy kończyć, dlatego że część z nas ma również pewne rzeczy do zrobienia w najbliższym momencie. Ja muszę odrobić niestety zadanie domowe, nasz kolega również ma jakiś projekt i bardzo, bardzo dziękuję za to, że Państwo przyszli, że Państwo nas wysłuchali z taką uwagą i z takim zaangażowaniem oraz, że część z Państwa włączyła się jednak w tą audycję, pomogła ją współtworzyć, bo to jest dla nas bardzo ważne i pokazuje nam, że jednak te audycje mają sens i że są ludzie, dla których możemy to robić.
Tak, ja też bardzo dziękuję, że wzięliście udział i zapraszam bardzo gorąco do tego, żeby próbować, bo tak naprawdę nie różni się to bardzo od rozmowy telefonicznej, a myślę, że też dużo ciekawiej się to rozwinie i będzie to bardziej żywe, właśnie jak też czasem poznamy wasze zdanie na tematy, które poruszamy.
Ja tutaj jeszcze się odniosę do tego komentarza, którego Radio Paranormalium wysłało mi w ostatnim momencie. Ja nie mam smutnego życia i nie uważam, że Polacy chcą tylko i wyłącznie czyjegoś nieszczęścia. Twierdzę, że jest to jakaś rzecz, którą można zaobserwować u części naszego społeczeństwa. Nie u wszystkich. W jakiejś części, jak mówię, no ja nie mam związku z dużymi miastami, nie mam związku z jakimś tam ogromnym ilością ludzi, tylko mówiłam tutaj głównie o tych elementach właśnie małych wsi, gdzie każdy wie wszystko o sobie, gdzie są mocne zależności sąsiedzkie, bo ja osobiście mieszkając w mieście, nawet mimo tego, że ono jest dosyć małe, mimo tego, że jest wojewódzkie, widzę to, że my nie zachowujemy się tak jak mieszkańcy wsi, tylko zachowujemy się troszeczkę inaczej, w trochę inny sposób. Dlatego, że nie zaglądamy tak tej drugiej osobie do talerza i nie jesteśmy tak bardzo nastawieni na w jakiś tam sposób związki z tymi ludźmi wokół nas, bardziej jesteśmy nastawieni na siebie i na swój własny samorozwój, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że w tych mniejszych mieścinach to nastawienie jest troszeczkę inne niż w dużym mieście, w którym no jednak ludzie nie rozmawiają w ten sposób ze sobą, nie mają aż takich zależności i nie znają się na aż takim stopniu zaangażowania.
No i tak, myślę, że możemy zakończyć ten odcinek dosyć takiej spontanicznej audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj planowaliśmy omówić temat LD, a zaświaty, jednak niestety z powodu pewnych nagłych, przykrych dosyć okoliczności musieliśmy troszkę zmienić nasze plany, ale myślę, że audycja zorganizowana dość spontanicznie spodobała się Państwu, udała nam się. No i mamy nadzieję, że za tydzień już nie będzie takich trudności, nie będzie żadnych trudności najlepiej i że normalnie usłyszymy się w kolejnym odcinku. A dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami Oneironauci, nieobecny już Robert oraz obecni jeszcze Kasia i Kuba. Dzięki jeszcze raz za przybycie.
Dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy.
Tak, ja też dziękuję i bardzo miło mi być udział w audycji. Fajna sprawa.
A za sterami technicznymi audycji siedział Marek Sienkiewicz, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.